9 czerwca 2013 roku o 3:41 w nocy dyspozytor numeru alarmowego w mieście Houston w Stanach Zjednoczonych odebrał telefon od spanikowanej kobiety. Płakała, a wypowiadane przez nią słowa były wręcz niemożliwe do zrozumienia. Wyznała, że została zaatakowana przez swojego pijanego chłopaka. Powiedziała, że rzucił się na nią w akcie złości i zazdrości. Zapytana o to, gdzie aktualnie znajduje się jej partner i czy przede wszystkim jest bezpieczna, powiedziała, że jest w domu, obok niej i leży na korytarzu, ale wszystko wskazuje na to, że jest bliskiej śmierci i z tego, co się jej wydaje, nie oddycha. Poprosiła dyspozytora o jak najszybszy przyjazd policji i pogotowia do kompleksu luksusowych apartamentów Park Lane. Kobietą tą była 44-letnia Anna Trujillo. Jej chłopak, 59-letni Stefan Anderson, został zamordowany za pomocą 13-centymetrowych szpilek, a policja już od samego wejścia do mieszkania 18B zadawała sobie tylko jedno pytanie. Czy Anna zamordowała Stefana w samoobronie i była ofiarą toksycznego związku, czy zrobiła to z premedytacją, chcąc celowo zakończyć jego życie? Witam Was bardzo serdecznie w 20. odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak przemoc fizyczna i manipulacja. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Alf Stefan Anderson przyszedł na świat 11 maja 1954 roku w mieście Västerås w Szwecji, gdzie przez całe dzieciństwo i wiek nastoletni mieszkał ze swoimi rodzicami i dwiema siostrami, Anneli i Marie Anderson. Ukończył studia na Uppsala University w Szwecji, a w latach 80., dokładniej w 1986 roku, podjął decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Przeniósł się do miasta Dallas w stanie Texas, gdzie rozpoczął pracę w przemyśle farmaceutycznym na University of Texas Southwestern Medical Center. Ze względu na oddanie swojej pracy, a także odnoszenie wielu sukcesów, został zatrudniony przez niemiecką firmę Merck, zajmującą się naukami biomedycznymi oraz przemysłem farmaceutycznym i chemicznym, gdzie w latach 90. starał się wynaleźć lek na nowotwór prostaty. Kiedy Stefan miał około 30 lat, wziął ślub. Związek z jego żoną nie przetrwał próby czasu i rozwiedli się po kilku latach, utrzymując stosunki przyjacielskie. W 2009 roku przeniósł się do miasta Houston w stanie Texas, gdzie zatrudnił się na University of Houston, kontynuując karierę w przemyśle farmaceutycznym. Ze względu na swoją pracę i szeroko pojęte zainteresowania, nie miał za dużo czasu na wyjścia ze znajomymi czy poznawanie kobiet. Przez większość życia jego jedynymi przyjaciółmi byli współpracownicy z firmy Merck, a także z licznych uniwersytetów, na których pracował. Wolny czas spędzał w domu, na pogłębianiu swojej wiedzy. Był samotnikiem i introwertykiem. Przez bliskie mu osoby był opisywany jako niezwykle inteligentny i ambitny mężczyzna. Nie odnajdywał się w towarzystwie i preferował samotne spędzanie czasu w zaciszu domowym. Według wielu raportów Stefan miał problemy z piciem alkoholu. Nadużywał go, a w 2010 roku został wysłany na odwyk przez University of Houston, ponieważ jego problemy zaczęły mieć negatywny wpływ na jego pracę. Kilka lat wcześniej został zdiagnozowany z depresją i od tamtego czasu regularnie przyjmował leki przepisane przez psychiatrę. Był niezależnym mężczyzną w pełni oddanym swojej pracy. Jego zarobki były bardzo wysokie, w związku z czym zdecydował się kupić mieszkanie w luksusowym, 18-piętrowym budynku Park Lane przy ulicy 1701 Herman Drive. Jest to jeden z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych kompleksów apartamentowych w całym Houston, z zapierającym dech w piersiach widokiem na całe miasto, podziemnym parkingiem, basenem dostępnym dla mieszkańców i dozorcą. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 400 tysięcy dolarów i sięgają nawet 1 600 000. Stefan poznał Anne Trujillo w 2013 roku w Park Lane. Wpadli na siebie w recepcji budynku, kiedy Anna odwiedzała swojego ówczesnego chłopaka. Pomimo tego, że była w związku, zainteresowała go i zdecydował się zaprosić ją na drinka. Wybrali się do pobliskiego baru, miło spędzając wieczór i pomimo tego, że nie znamy całej historii ich związku, wiemy, że zaczęli spotykać się kilka tygodni później. Anna Lila Trujillo, znana również jako Anna Fox, przyszła na świat 25 lutego w 1969 roku w Meksyku i w 2013 roku miała 44 lata. Rodzice wydali ją za mąż, kiedy miała 19 lat. Doczekali się dwójki dzieci, jednak ich małżeństwo było bardzo burzliwe i rozpadło się w 1999 roku. W 2001 roku Anna przeprowadziła się do Houston, gdzie poznała swojego następnego męża. Ich związek również nie był udany i rozpadł się po zaledwie kilku latach. Jej dzieci zostały pod opieką jej drugiego męża. Anna wychodziła na imprezy niemal każdego wieczoru, jak twierdziła, w pełni korzystając z życia niezależnej singielki. Do 2013 roku spotykała się jeszcze z kilkoma mężczyznami, jednak jej związki zawsze rozpadały się po zaledwie kilku miesiącach. Okazjonalnie pracowała również jako masażystka. 9 czerwca 2013 roku policja zjawiła się w kompleksie apartamentów Park Lane, a kiedy stanęli przed drzwiami mieszkania 18B, byli w stanie słyszeć jedynie dobiegający ze środka płacz. Po wejściu do mieszkania odkryli, że to, co opisała Anna w trakcie połączenia z dyspozytorem numeru alarmowego, było dalekie od rzeczywistości, a mężczyzna leżący na korytarzu przy pudłach i walizkach został brutalnie zamordowany. Na ścianach i podłodze w korytarzu znajdowała się ogromna ilość krwi, a ofiara była niemożliwa do rozpoznania. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki dowodowi osobistemu leżącemu w kuchni. Siniaki i rany znajdowały się na jego głowie, torsie, a także na rękach i nogach. Obok ciała nieoddychającego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebieskiego buta, 13-centymetrową szpilkę pokrytą włosami i krwią należącymi do ofiary. W mieszkaniu znajdowała się poruszona Anna. Płakała i nie była w stanie wydobyć z siebie choćby słowa. W końcu, po kilkunastominutowej próbie rozmowy z policjantami, wyznała, że ona i Stefan zaczęli się kłócić. Był pijany i zaatakował ją w przypływie złości. Funkcjonariusze byli w stanie stwierdzić już na pierwszy rzut oka, że śmierć Stefana Andersona nie wynikała jedynie z samoobrony, a Anna nie zaatakowała go w obawie o swoje życie. Rany znajdujące się na jego ciele wskazywały na morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, co można było stwierdzić jeszcze przed wysłaniem ciała ofiary do autopsji. Na miejscu zbrodni policja znalazła buty należące do Stefana, położone przy ścianie w przedpokoju. Zaraz obok leżała identyczna szpilka, dokładnie taka sama jak ta, którą mężczyzna został zaatakowany przez Annę. W mieszkaniu znaleziono również tablicę, którą współpracownicy Stefana przygotowali dla niego w ramach prezentu urodzinowego. Znajdowały się na niej zdjęcia kobiecych stóp i podpisy takie jak fetysz butów ze strzałką wskazującą na szpilki. W salonie znajdującym się na lewo od drzwi frontowych znaleziono kilka kępek włosów należących do Stefana. Znajdowały się między innymi na wykładzinie, a także na skórzanej kanapie. Na stoliku kawowym znaleziono kilka listów napisanych przez Annę i namalowane przez nią rysunki, a także dwa wiersze. Niech prawda cię ochroni. Niech miecz sprawiedliwości będzie sędzią. Pozwól długopisowi być potężniejszym od miecza. Drugi wiersz znajdował się zaraz obok. Proszę, niech twoja dusza i duch zaznają spokoju. Niech twój umysł będzie spokojny, a twoje serce pełne siły. Na oparciu kanapy leżała jej torebka, portfel, para sportowych butów i książka wyjaśniająca karty Tarota, otwarta na stronie opisującej kartę śmierci. Anna została zabrana przez funkcjonariuszy przed budynek. Jej ubrania były zakrwawione i nie odniosła żadnych widocznych gołym okiem obrażeń. Nie mówiła również, że cokolwiek ją boli. Została sfotografowana przez śledczych, co stanowiło materiał dowodowy na późniejszej rozprawie sądowej. Mało mówiła i przez większość czasu płakała. Policjanci podjęli decyzję o zabraniu ją na komisariat w celu dalszego przesłuchania, aby dociec prawdy odnośnie tego, co tak naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu 18B 9 czerwca 2013 roku. W trakcie przesłuchania na komisariacie Anna wyznała, że ona i Stefan zaczęli spotykać się kilka miesięcy wcześniej. Powiedziała, że bardzo ją lubił, podkreślając to dwa razy, a następnie dodała, że zaproponował jej, aby się do niego wprowadziła i poprosił ją o rękę. Odmówiła i zamiast tego powiedziała mu, że najlepiej będzie, jeśli najpierw spróbują wspólnego życia w jego mieszkaniu. Anna wyznała, że każdy z jej byłych partnerów był toksycznym i manipulującym mężczyzną. Powiedziała, że za każdym razem, kiedy wchodziła w nowy związek, jej partnerzy znęcali się nad nią zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Wyznała, że kiedy zaczęła spotykać się ze Stefanem, opowiedziała mu o swoim poprzednim związku z mężczyzną, który również mieszkał w Park Lane. Znęcał się nad nią i stosował wobec niej przemoc fizyczną. Stefan zapewnił ją, że nigdy nie pozwoli jej skrzywdzić i się nią zaopiekuje. Opowiedziała również o swoim małżeństwie, mówiąc o sobie w samych superlatywach. Podkreślała to, że zależało jej na jej byłych partnerach, jednak nigdy nie otrzymywała od nich miłości. Rzecz jasna, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że śledczy nigdy nie poprosili jej o podzielenie się swoimi poprzednimi relacjami. Informacje te były nic nieznaczące i nie wnosiły nic do śledztwa, które miało na celu ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się w dniu morderstwa Stefana. Od momentu przyjazdu na komisariat przez pierwszą godzinę przesłuchania Anna ani raz nie odniosła się w żaden sposób do śmierci swojego partnera. Przestała płakać. Zdawała się być całkiem spokojna, jak gdyby wcale nie przejmowała się tym, co wydarzyło się zaledwie kilka godzin wcześniej. Po godzinie przesłuchania Anna zaczęła opisywać swój związek ze Stefanem. Stefan, wiecie, był starszy, piękny. Lubi inteligencję, a on mnie szanował. Traktował mnie bardzo dobrze i lubił sztukę, którą tworzę. Pokazała mu prawdziwe piękno kryjące się w sztuce. Wyznała przed funkcjonariuszami. Śledczy Brian Evans poinformował ją o tym, że wszystko, co teraz powie, o nocy, w której zginął Stefan, a także o ich związku, może zostać użyte przeciwko niej w sądzie. Wówczas Anna zapytała, czy Stefan nie żyje, jakby dopiero w tamtym momencie zdała sobie sprawę z tego, że jej partner został zamordowany. Pomimo tego, że policjanci przesłuchujący ją na wstępie zaznaczyli, że są z Wydziału Zabójstw. Kiedy śledczy Brian Evans powiedział jej, że Stefan nie żyje, powiedziała jedynie, że robiła mu resuscytację, a na jej twarzy nie było żadnych emocji. W trakcie przesłuchania Anna poprosiła śledczych o coś, w co mogłaby się przebrać, albo o coś, czym mogłaby zakryć spodnie, które były ubrudzone krwią, twierdząc, że chce jej się przez to wymiotować. W międzyczasie ciało Stefana zostało wysłane do autopsji, dzięki której udało się ustalić, że zmarł w wyniku poważnego urazu głowy. Łącznie na jego ciele znajdowało się aż 25 ran i każda z nich została zadana butem, który znaleziono na miejscu zbrodni. Po prawie 2 godzinach przesłuchania Anna zgodziła się opowiedzieć śledczym o jej związku ze Stefanem i o nocy, w której zginął, bez obecności prawnika. Wyznała, że po ich pierwszym spotkaniu w barze nie była zainteresowana nim jako osobą, a pracą, jaką wykonywał. Powiedziała, że nie szukała nikogo i nie chciała być w związku, jednak podziwiała go za jego ambicje i zainteresowania. Przez kilka następnych minut mówiła jedynie o sobie i o tym, że nie jest zainteresowana miłością, a tworzeniem sztuki. Chciała wydać książkę i malować obrazy, a randkowanie i związki były jej wówczas niepotrzebne. Nie chciała również uprawiać seksu ze Stefanem, ponieważ miała wrażenie, że wówczas uprawia seks ze swoim dziadkiem. Przyjaciele Stefana wyznali, że nie czuli się komfortowo w towarzystwie Anny. Dodali również, że Stefan zawsze się nią opiekował, a ona nigdy tego nie doceniała, co można również zaobserwować w trakcie przesłuchania. Wypowiadała się o rzeczach, które razem robili i o miejscach, które odwiedzali, dając śledczym do zrozumienia, że zawsze mogliby robić coś lepszego i odwiedzać droższe miejsca. W pewnym momencie zaczęła opowiadać śledczym, że Stefan nie chciał jej nigdzie wozić po tym, jak jej prawo jazdy straciło ważność. Na przestrzeni ich kilkumiesięcznego związku pożyczyła od niego $7,000. Kupował jej drogie ubrania, a szpilki, którymi został zamordowany, były prezentem, który jej podarował. Wyznała, że Stefan miał na jej punkcie obsesję, zupełnie tak samo jak jej wszyscy byli partnerzy, a nawet przyjaciele. Kochałam ich za bardzo. Za bardzo mi na nich zależało, powiedziała funkcjonariuszom. Kiedy budziła się w nocy, Stefan często siedział na łóżku i się w nią wpatrywał, co po jakimś czasie zaczęło ją przerażać. Następnie dodała, że najprawdopodobniej był uzależniony od leków lub substancji psychoaktywnych. Powiedziałam mu, albo jesteś opętany przez to, jak się zachowujesz. I zgodził się ze mną. Powiedział, czuję, jak wyrastają mi rogi. Czuję się opętany. Czuję, że mam w sobie diabła. Podczas całego przesłuchania Anna wcielała się w rolę, naśladując swoich byłych partnerów, w tym Stefana. O nocy 9 czerwca zaczęła mówić dopiero po 3 godzinach. Wyznała, że tamtego wieczoru ona i Stefan poszli do baru 5015, aby napić się kilka drinków. Spędzili miło czas i w nocy wrócili do mieszkania. Wówczas Stefan zrobił się zły i zazdrosny, wypominając jej to, że pewien mężczyzna w barze postawił jej drinka, a ona się temu nie sprzeciwiła. Zaczęli się kłócić. Jego twarz zrobiła się czerwona. Czerwona. Był wkurzony. Nie zostawisz mnie, powiedział. Zaczęliśmy się szarpać. Udało mi się od niego uciec. Później leżał na mnie. Dusił mnie. Prosiłam go. Kopnął mnie. Zdjęłam swojego buta i uderzyłam go kilka razy. Krwawił. Wyznała przed policją. Anna powiedziała, że potrzebuje przerwy od ich związku i na następny dzień wróci do swojego domu rodzinnego. Stefan zrobił się jeszcze bardziej zdenerwowany. Podszedł do niej i powiedział, że od niego nie odejdzie. Wówczas zrobił się agresywny. Uderzył ją i popchnął na kanapę znajdującą się w salonie. Złapał ją i przyparł do ściany. Wyznała, że udało się jej od niego uciec, ale tylko na kilka sekund. Stefan rzucił się na nią, a ona nie była w stanie oddychać. Powiedziała, że prosiła go, aby przestał, ale jej nie słuchał. W pewnym momencie spadł z niej, upadając na podłogę. Rzuciła się na niego, próbując zatrzymać go przed dalszym atakiem. Kiedy zauważyła, że Stefan nadal próbuje ją bić, sięgnęła po jedyną rzecz, którą miała pod ręką. Szpilki, które w dalszym ciągu znajdowały się na jej stopach. Zdjęła buta i zaczęła uderzać nim Stefana w głowę. Wyznała, że śmiał się jej prosto w twarz. Po tym, jak uderzyła go kilka razy, nie była pewna, skąd w pomieszczeniu wzięła się krew. Powiedziała, że nie chciała go skrzywdzić, a jedynie zatrzymać go przed skrzywdzeniem jej i jej intencją nie było go zamordować. Policja przesłuchała ostatnią osobę, która widziała Stefana żywego w noc 9 czerwca. Była to Rosemary Gomez. Pracowała jako kierowca taksówki i tamtej nocy zawiozła Annę i Stefana do mieszkania w kompleksie Park Lane z baru 5015. Wyznała, że Anna była pijana. Przeklinała, awanturowała się i groziła Stefanowi. Odkąd tylko wsiedli do taksówki, Rosemary miała dziwne przeczucie, że tego wieczoru wydarzy się coś złego. Powiedziała policji, że zanim Stefan wysiadł z samochodu, poprosiła go, aby na siebie uważał. Zapewnił ją, że wszystko będzie dobrze, jednak nigdy więcej go nie widziała. Nagranie z baru pokazuje, że Stefan chciał wyjść 3 razy, jednak Anna za każdym razem nakłaniała go do zostania jeszcze na kilkanaście minut. W końcu zdecydowali się wspólnie wrócić do domu. Proces rzozpoczął się 31 marca 2014 roku. W sądzie przedstawiono zdjęcia, które zostały zrobione Annie po zakończonym przesłuchaniu. Po zdjęciu zakrwawionych ubrań na jej ciele nie było żadnych widocznych ran, nawet tych świadczących o samoobronie. Nie miała również na ciele siniaków z nocy 9 czerwca, ani z jakiegokolwiek innego dnia, które mogłyby świadczyć o znęcaniu, jakiego doświadczyła ze strony Stefana. W sądzie pojawiła się była żona Stefana. Wyznała, że nigdy nie znęcał się nad nią psychicznie, ani fizycznie i był kochającym mężczyzną. Dodawał jej pewności siebie i pomimo pracy, jaką wykonywał, zawsze znajdował dla niej czas. Na procesie stawiła się także chrześnica Stefana. Powiedziała, że Stefan był wspaniałym człowiekiem i jest stuprocentowo pewna, że nigdy nie skrzywdziłby Anny ani jakiejkolwiek innej kobiety. Wyznała, że być może chciał zakończyć ich związek, ale z całą pewnością nie skrzywdziłby jej, aby do tego doprowadzić. Na podstawie ułożenia krwi na ścianach, na miejscu zbrodni, śledczy byli w stanie stwierdzić, że Stefan został zaatakowany od tyłu, a historia opowiedziana przez Annę nie ma żadnego logicznego sensu. Policjant, który jako pierwszy znalazł jego ciało, wyznał, że widząc Annę, był pewien, że jej płacz nie był prawdziwy. Po jej twarzy nie spłynęła nawet jedna łza. Wydawała z siebie tylko dźwięki nawiązujące do płaczu, a skrucha i smutek, jakie okazywała, były udawane i miały na celu jedynie uwiarygodnić jej historię. Jeden z byłych partnerów Anny wyznał przed policją, że na przestrzeni ich całego związku przejawiała agresywne zachowania, a kiedyś nawet go ugryzła. Powiedział również, że zaatakowała ochroniarza w klubie, kiedy była pijana. To była walka na śmierć i życie. Ten mężczyzna był pijany. Oszalał. Popchnął ją na ścianę. Nie mogła oddychać. Dusił ją. Zrobiła jedyną rzecz, jaką była w stanie zrobić. Wzięła dostępną pod ręką broń, którą był but, i go nim zaatakowała. Powiedział prawnik Anny, Jack Carroll, w sądzie. Lekarka Jennifer Ross, która przeprowadziła autopsję Stefana, wyznała, że istnieje prawdopodobieństwo, jakoby jego śmierć nie nastąpiła w wyniku urazu głowy, a wskutek silnego stresu i w ostateczności zawału serca. Lekarz Stefana potwierdził tę teorię, wyznając, że przyjmował leki na serce. Prokurator John Jordan wniósł na salę manekina. Stanął nad nim i ze szpilką użytą do zamordowania Stefana odtworzył w sądzie prawdopodobną wersję zdarzeń, wyjaśniając, że Anna uderzyła Stefana wielokrotnie już po jego śmierci, jak gdyby chciała mieć pewność, że nie żyje. Prawnik Anny, Jack Carroll, próbował kłócić się z teorią Johna, mówiąc, że plamy krwi na ścianach mogły powstać w wyniku wykonywanej przez Annę resuscytacji. W sądzie odtworzono 7-minutowe nagranie z połączenia z numerem alarmowym, z którego wynika, że Anna nigdy nie wykonała resuscytacji na Stefanie, a zamiast tego przez kilkanaście sekund powtarzała w kółko: oddychaj, Stefan, oddychaj. Pomimo tego, że dyspozytor poinstruował ją, jak wykonać resuscytację w prawidłowy sposób. W trakcie procesu Anna opowiedziała o swoim życiu i poprzednich związkach, powtarzając historię opowiedzianą funkcjonariuszom na przesłuchaniu. Dopiero po kilku godzinach zdecydowała się porozmawiać o Stefanie, ich związku i po raz kolejny opowiedziała o tym, co wydarzyło się 9 czerwca, utrzymując, że nigdy nie miała zamiaru zamordować swojego partnera, a jedynie się przed nim broniła. 8 kwietnia 2014 roku, po zaledwie 2 godzinach obrad, sąd wydał werdykt i uznał Annę winną popełnionego morderstwa, co zaszokowało nie tylko ją, ale również jej prawnika, który przez cały proces był pewien, że nie zostanie ona oskarżona. Anna została skazana na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 30 latach. Od 2014 roku udzieliła masy wywiadów, w których opowiedziała o swojej relacji ze Stefanem, twierdząc, że jest niewinna i nigdy nie chciała wyrządzić mu krzywdy. Sprawa morderstwa Stefana Andersona została przedstawiona w dokumentalnym serialu kryminalnym Snapped w sezonie 15, odcinku 13. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam spokojnego tygodnia, miłego dnia lub wieczoru. I rzecz jasna, do usłyszenia w przyszłą sobotę o godzinie 14. Mua.